Szanowni Państwo, witamy na kolejnym spotkaniu w ramach Przystanek Historia Online. Dziś zaczęliśmy nietypowo od filmowej etiudy, która prezentuje skalę i zakres prac prowadzonych w dniach 12-20 listopada 2019 roku na terenie byłego nazistowskiego karnego obozu pracy przymusowej Treblinka 1. Dzisiaj spotykamy się właśnie dlatego, żeby o tym obozie porozmawiać, przybliżyć Państwu jego historię. Z drugiej strony przedstawić, jak wyglądała praca prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, bo to właśnie prokuratorzy z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu tu u nas w Szczecinie rozpoczęli te prace, rozpoczęli to śledztwo, powołali międzynarodowy zespół biegłych ekspertów, w tym również ekspertów ze Szczecina, tutaj z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. I dzisiaj porozmawiałem sobie o ustaleniach, o tym, co udało się odkryć, co udało się zbadać, a skala tego przedsięwzięcia jest, szanowni Państwo, niebywała, ponieważ przebadano 8000 metrów kwadratowych, ujawniono szczątki 53 ofiar i 7 sprawców. Odnaleziono około 10000 fragmentów kości i 216 artefaktów. Ale o tym wszystkim opowiedzą dzisiaj nasi goście i przedstawię po mojej prawej stronie prokurator Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Witamy serdecznie.
Pani Dorota Jedynak, inspektor do spraw ekspertyz i opracowań, również w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dzień dobry.
I pan doktor Wojciech Wichert, pracownik Biura Badań Historycznych tutaj w oddziale IPN w Szczecinie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Szanowni Państwo, i żeby od razu przejść jakby do przybliżenia tego tematu, bo nie możemy mówić o śledztwie, nie możemy mówić o jego ustaleniach bez wyjaśnienia Państwu, czym tak na dobrą sprawę były obozy, zarówno te zagłady, obozy pracy. I tutaj poprosimy pana doktora o jakby przybliżenie tego podziału, przybliżenie z jednej strony skali ideologii i tak na dobrą sprawę, po co Niemcom były obozy koncentracyjne, po co były obozy pracy, po co były obozy zakłady.
Znaczy, mówiąc o obozach koncentracyjnych jako takim fenomenie historycznym, no nie jest to też wynalazek niemiecki, to trzeba wspomnieć, chociażby warto powiedzieć o wojnach burskich, wtedy obozach koncentracyjnych zakładanych przez Brytyjczyków na południu Afryki, czy obozach zakładanych dla Filipińczyków przez Amerykanów też na początku XX wieku. Te obozy niemieckie, obozy nazistowskie są o tyle charakterystyczne, ponieważ Niemcy realizowali tam kilka takich polityk eksterminacyjnych i niewolniczych. Same obozy koncentracyjne w Niemczech powstały już pierwszy obóz, taki Musterlager w Dachau, obóz wzorcowy, później dla pozostałych obozów III Rzeszy powstał w marcu roku 1933, dokładnie 20 marca nieopodal Monachium. Niektórzy badacze tutaj wskazują na obóz, który powstał w dzisiejszej dzielnicy Wrocławia już 12 marca w Dürgoy, jako tak naprawdę obóz, który poprzedzał powstanie obozu koncentracyjnego w Dachau. Jak najczęściej w historiografii przyjmuje się, właśnie mówi się o tym obozie w Dachau jako tym pierwszym obozie koncentracyjnym. Później w latach 36-39 w samej III Rzeszy powstały kolejne obozy, w których więziono przede wszystkim wrogów narodu i państwa niemieckiego, można powiedzieć wrogów niemieckiej wspólnoty narodowej. Naziści mówili o tym, o tej wspólnocie narodowej jako tak zwanej Volksgemeinschaft, czyli wspólnocie rasowej dla wszystkich Niemców pełnowartościowych, jeśli chodzi o krew tutaj aryjską. Kolejne obozy to jest rok 36, Sachsenhausen, później Flossenbürg, Ravensbrück chociażby, rok 39, czyli ten obóz żeński, Ravensbrück to również obóz męski w roku 41, który powstał. W okresie II wojny światowej te obozy koncentracyjne tak naprawdę zmieniły swoje przeznaczenie i zostały rozbudowane. Począwszy od roku 41, można tutaj mówić od roku 42, o tej konferencji Wannsee, w której określono jakby techniczne szczegóły ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, możemy mówić o tak zwanych obozach zagłady, chociażby Vernichtungslager, w których ogółem w czasie wojny zgładzono ponad 2,5 miliona ludzi, w szczególności tutaj pochodzenia żydowskiego. W okresie II wojny światowej ogółem można mówić o 22 obozach koncentracyjnych, takich najważniejszych na terenie Rzeszy, a także na terenie tutaj obszarów okupowanych przez III Rzeszę, w szczególności w okupowanej Polsce, oraz o ponad 1000 takich podobozów, można powiedzieć, również oddziałów roboczych. W nauce historycznej mówi się, że było to nawet ponad 1200 takich obozów, których przede wszystkim większość z nich była obozami o charakterze pracy przymusowej, w którym więźniowie z różnych krajów Europy, nie tylko z Polski, również z Europy Zachodniej, pracowali na rzecz przede wszystkim projektu, na rzecz przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego w kopalniach, w kamieniołomach, ogólnie można powiedzieć na rzecz machiny wojennej potencjału gospodarczego III Rzeszy. Jeśli chodzi o ziemie polskie, tutaj one były, okupowane ziemie polskie były takim laboratorium polityki rasowej. Tutaj te obozy niemieckie były najliczniejsze i były najbardziej również różnorodne, szczególnie te obozy pracy. Wśród tych obozów pracy można wyróżnić obozy chociażby służby budowlanej w Generalnym Gubernatorstwie, tak zwanego Baudienstu dla mężczyzn w wieku 18-30 lat, obozy fortyfikacyjne, które powstawały w roku 1944 na linii Bugu i Sanu, właśnie związane z ofensywą Armii Czerwonej, obozy typu mieszkalnego, obozy przesiedleńcze, obozy internowania. Tych nazw niemieckich, tych obozów no było bardzo dużo i tak naprawdę często miało one charakter taki eufemistyczny, a żeby ukryć prawdziwe przeznaczenie często tych placówek obozowych, często też miały one taki charakter, można powiedzieć, totalitarnej inżynierii społecznej, kształtowania polityki ludnościowej nazistowskiej na tych terenach. Chodziło przede wszystkim, mówię tutaj o ziemiach wcielonych do III Rzeszy, chociażby Wielkopolska, właśnie kraj Warty, Pomorze Gdańskie, w których wysiedlano tą ludność tutaj autochtoniczną Polaków, również Żydów, przede wszystkim w początkowym okresie okupacji do Generalnego Gubernatorstwa i tworzono w ten sposób miejsce dla przyszłej kolonizacji niemieckiej. W przyszłości ta kolonizacja niemiecka miała taką nazwę Generalnego Planu Wschodniego, czyli w ogóle wysiedlenie tej ludności słowiańskiej, to mówiono nawet o 30 milionach ludzi za Ural i kolonizacja Niemców etnicznych, tak zwanych Volksdeutschów i te obozy przesiedleńcze, internowania, również obozy koncentracyjne, które czy obozy zagłady, no one służyły tworzeniu miejsca na tych ziemiach okupowanych przez III Rzeszę, ażeby powstały tutaj tereny, można powiedzieć, czysto niemieckie.
Panie Doroto, a jaki charakter miał obóz właśnie Treblinka 1? Dlaczego takie miejsce? Jakby pani przybliżyła nam historię powstania właśnie tego obozu.
To zacznę może faktycznie od czasu. Obóz powstał w wrześniu 1941 roku i funkcjonował tak przez 34 miesiące, co oznacza, że funkcjonował w zasadzie dwa razy dłużej, aniżeli pobliski obóz zagłady. Obóz w Treblince 1, karny obóz pracy, hitlerowski obóz pracy, został umocowany dokumentami później, co też jest ciekawą informacją, ponieważ początki pracy można określić na wrzesień 1941 roku, natomiast dopiero 15 listopada 1941 roku gubernator dystryktu warszawskiego, czyli Ludwik Fischer, podpisał zarządzenie, w którym zdecydował o powołaniu obozu wychowawczego, obozu karnego, w których surową pracą karani będą Polacy, mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa, którzy nie stosują się do zakazów, nakazów stanowionych przez funkcjonariuszy tego rządu. I zasadniczą sprawą jest też to, że dokument miał datę wsteczną, to znaczy zaznaczono, że obowiązywanie tego zarządzenia będzie miało swoją moc już od 1 września 1941 roku, kiedy faktycznie pierwsi mieszkańcy okolic zostali zwołani do tego, ażeby taki obóz budować. Wspomnę jeszcze o drugim dokumencie, o kulniku z 1 grudnia 1941 roku, kiedy faktycznie doprecyzowano zasadę, czyli jakby wchodząc w realia i w taki kształt obozu, który nazwano obozem pracy, należy wskazać, że mieli znaleźć się tam ludzie, którzy sprzeciwiali się nakazowi pracy, którzy opuszczali miejsce pracy, nie stosowali się do terminowych dostaw kontyngentów, bądź też dostarczania środków transportu, bądź prowadzili handel prywatny, przedsiębiorstwa. Wszystko to były sprawy, które w zasadzie gwarantowały przeżycie mieszkańcom okolic. Natomiast były zabronione z uwagi na to też, co tutaj pan doktor Wichert wspomniał, z uwagi na grabieżczą politykę III Rzeszy, z uwagi na to, że III Rzesza skupiała się na tym, ażeby totalnie wyeksploatować tereny okupowane i budować tym gospodarkę III Rzeszy, budować tym siłę Wehrmachtu. W tym okulniku, o którym wspomniałam, było między innymi taka informacja, jak chowanie zmarłych w miejscu, w którym stracili życie, jeżeli byli pracownikami obozu karnego pracy, byli chowani właśnie w tamtym miejscu. Natomiast to, co jest jeszcze wydaje się istotne w kontekście umocowania prawnego, to, no to właśnie pozory. Kiedy będziemy mówić o faktycznych warunkach, które funkcjonowały w obozie, myślę, że warto będzie wskazać na paradoksy, na totalność pozorów, która została wprowadzona. Takim pozorem było też stworzenie otoczki, gromadzenia w tym miejscu osób no, niepożądanych w otoczeniu, osób, które należy izolować, karać pracą. I w tym celu właśnie cała informacja o powołaniu obozu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Generalnego Gubernatorstwa, w Dzienniku Urzędowym Dystryktu Warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa, a także w prasie. Natomiast to, co liczy się najbardziej w tym miejscu i w omówieniu obozu, karnego obozu pracy, hitlerowskiego obozu, to są warunki środowiskowe. Z dokumentów możemy wyczytać o pewnych obostrzeniach prawnych, natomiast istotą była potrzeba III Rzeszy, Wehrmachtu do budowania kapitału, do wykorzystania żwirowni, która znajdowała się nieopodal.
No właśnie, dlaczego właśnie ta Treblinka 1? Dlaczego akurat to miejsce?
To miejsce pojawiło się z tego względu, że w okolicy obozu już wcześniej, przed wojną, przed 1939 rokiem, dobrze prosperowała żwirownia. Funkcjonowała i była tak bogata w swoje zasoby, że doprowadzono ze stacji kolejowej Treblinka tor kolejowy tuż pod samą żwirownię, ażeby usprawnić eksploatację złóż. To też był taka okoliczność sprzyjająca ku temu, ażeby dalej ten kruszec wywozić do III Rzeszy, bądź też realizować inny program, program Otto, który polegał na ułatwieniu Wehrmachtowi pochodu na wschód. Oznaczało to, że spółka, która została powołana, miała budować drogi. Tymi drogami mieli poruszać się następnie żołnierze Wehrmachtu w swoim najeździe na ZSRR i wszystko to składało się w jedną całość. Dodatkowo jeszcze dodam taką rzecz, że faktycznie żołnierze Wehrmachtu stacjonowali w okolicy. To było ich miejsce na ścieżce wypadowej.
Czyli tutaj przypadku nie było. Miejsce zaplanowane, dokumenty, wcześniej zaplanowana cała akcja. Panie prokuratorze, czy w toku śledztwa, jakby dostępnych dzisiaj źródeł, my wiemy, kim byli więźniowie obozu Treblinka 1, kim byli ofiary, bo wiemy też, że tam również te osoby umierały.
Tak, ja zanim odpowiem na pana pytanie, chciałbym jeszcze właśnie tutaj nawiązać do wypowiedzi pani Doroty Jedynak. Inżynieria śmierci, czyli miejsce zostało wybrane wyłącznie z uwagi na to, aby osiągnąć ten skutek. Istniejąca bocznica, oddalenie od siedzib, miejsce, w którym mogą ci więźniowie pracować na potrzeby III Rzeszy i być może już nawet planowany przyszły obóz zagłady. Tego też nie możemy wykluczyć, bowiem wiemy, że więźniowie ci z obozu Treblinka 1 także brali udział w jego tworzeniu. I druga rzecz, do której chciałem nawiązać, to właśnie to antydatowanie tego rozporządzenia Fischera. Już wówczas cywilizowane narody wyznawały zasadę nieretroakcji przepisów. Tak? To wskazuje, pokazuje, jak ta zbrodnicza, nazistowska administracja podchodziła do kwestii prawnych. Tworzono prawo, na którym się opierano, tworzono przepisy, które miały sankcjonować pewne zachowania, a tak naprawdę nie przestrzegano nawet podstawowych zasad, choćby z tego względu. Tak? Ja już nie mówię o całym zbrodniczym systemie, który tam zaistniał, ale także ta okoliczność była jakby dla władz nazistowskich bez znaczenia. Jeżeli chodzi o więźniów obozu, wracając do pana pytania, to trzeba tu wskazać, rozróżnić dwie okoliczności. Jedną grupę to byli oczywiście więźniowie, którzy trafiali do obozu celem wykonywania pracy na rzecz machiny III Rzeszy. Były to różne osoby, głównie pochodzące z okolic tego, zresztą tak nawet była dyslokacja określona, żeby to były okolice dystryktu. Natomiast rozróżnić trzeba jeszcze także miejsce straceń, bo na miejsce straceń trafiali nie tylko więźniowie obozu, ale także inne osoby. Wiemy przecież o transportach z Pawiaka, wiemy o transportach z Alei Szucha, wiemy o osobach zatrzymanych chociażby w Sokołowie Podlaskim, czy też innych miejscowościach okolicznych, którzy nie zostali przywiezieni do obozu, a zostali przywiezieni wyłącznie na miejsce straceń celem ich
egzekucji.
Obóz w początkowym okresie składał się głównie z obywateli polskich. To była przeważająca ilość. Jeżeli spojrzymy na topografię obozu i relacje osób, które ten obóz przeżyły, wiemy, że baraki, te strefy były wydzielone. Była wydzielona strefa dla kobiet i wydzielona strefa dla osób narodowości żydowskiej. I ta strefa dla Polaków jest, jak należy się tutaj z tej topografii domyślać, największą strefą. Na dalszym etapie trafiały tam także osoby narodowości żydowskiej. Głównie praca ich polegała na wykonywaniu różnych zadań, bo to oprócz tej żwirowni, która tam już funkcjonowała wcześniej, był także duży punkt segregacji na przykład różnych rzeczy, które Wehrmacht zdobywał, czy też inne pododdziały niemieckie, chociażby Einsatzgruppen. Na wschodzie one były przewożone do Treblinki, gdzie następowało ich na przykład sortowanie, naprawa. Także te prace były różne. Wiemy o funkcjonującym w okolicach obozu folwarku, na terenie którego także więźniowie pracowali. Natomiast odnośnie samego folwarku mamy znikome informacje. Tak naprawdę w terenie zachowało się niewiele tych śladów. Nie wiemy do końca, jakie tam prace były wykonywane. Prawdopodobnie prace gospodarcze, ale czy dotyczące samego obozu, na potrzeby obozu, czy także na inne potrzeby, tego dzisiaj do końca nie wiadomo.
Natomiast ważne jest też to, że nieprzypadkowo w trakcie naszej dyskusji używamy nazwy Treblinka 1. Też w badaniach i w przekazie pojawia się też Treblinka 2. My wiemy, że tam był obóz zagłady. Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy wyróżniali te dwa osoby, a nie łączyli? Co prawda dzisiaj muzeum, które funkcjonuje w tym miejscu, jakby swoim obszarem dotyczy tych dwóch miejsc, ale jakbyśmy mogli wyjaśnić różnicę między Treblinką 1 a Treblinką 2 i dlaczego to też jest ważne w kontekście śledztwa, które pan prokurator prowadzi?
Tak, to system był jednakowo zbrodniczy, można powiedzieć, ale jednak były to dwa różne organizmy tego systemu. Treblinka 2, najbardziej znana, jeżeli mówimy o obozie w Treblince, to kojarzy nam się od razu obóz zagłady Treblinka 2. No, była obozem zagłady, tam przywożono wyłącznie osoby po to, aby je uśmiercić. Niewielkie komanda wykonywały pracę głównie na potrzeby tej całej machiny uśmiercania. Skala zbrodni, która zaistniała w Treblince II, a więc te około 800 tysięcy osób zamordowanych, pokryła jakby wiedzę, pamięć o Treblince I.
A tam jaka jest skala w Treblince I?
To jest wszystko właśnie skala zbrodni, skala osób, które zostały tam zamordowane, opiera się wyłącznie na szacunkach. My dzisiaj nie wiemy. Mówimy, że jest to około 10 tysięcy osób. Natomiast no, między innymi śledztwo ma doprowadzić do tego, aby tą liczbę sprecyzować. Natomiast obóz Treblinka 1 był, tak jak tutaj wspomniano, karnym obozem pracy. On miał inne cele. Ta praca, no, te warunki, które zostały tam stworzone, także prowadziły do eksterminacji tych ludzi, ale i cel tego obozu był inny. Inna była administracja, inna była de facto podległość i musimy pamiętać, że jak powstała Treblinka 1, Treblinki II jeszcze w ogóle tam nie było.
Czyli obóz pracy był pierwszy.
Obóz pracy był pierwszy, funkcjonował dłużej. Więźniowie także obozu Treblinka 1 brali udział w likwidacji śladów po likwidacji obozu Treblinka 2 i on funkcjonował aż do roku 1944. To rozróżnienie jest istotne z tego względu, że w Treblince drugiej w zasadzie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z Żydami. Natomiast obóz Treblinka 1 dotyczy osób różnej narodowości, bo trzeba pamiętać też o dużej grupie Romów, która tam trafiła głównie na miejsce straceń i została zamordowana, więc mamy do czynienia z osobami różnych narodowości i różnych wyznań.
Pani Doroto, już powiedzieliśmy sobie o tym, kim byli więźniowie w Treblince. Tutaj już zaczęliście Państwo mówić o tych warunkach pracy. Jakbyśmy mogli to przybliżyć, jak wyglądała jakby ta codzienność w tym obozie pracy. Bo my dzisiaj wiemy wiele na temat chociażby, jak wyglądała codzienność w KL Auschwitz poprzez jakby raporty rotmistrza Pileckiego. Jest bardzo dużo przekazów, natomiast czy w tym obozie pracy te warunki były lżejsze, porównywalne? Jak to wyglądało?
Tu, jak wcześniej pan prokurator wspomniał, warunki były determinowane też przez czas przebywania takiej osoby w obozie. W Treblince 2 ludzie z transportów szli prosto do komory gazowej. Natomiast w obozie pracy Treblinka 1 tutaj ten okres był dłuższy. Wobec tego zagospodarowanie tego czasu, zagospodarowanie żywności też wyglądało trochę inaczej. Natomiast jak już wspomniałam o żywności, to mogę Państwu przedstawić właśnie taki dzienny rytm, w którym na śniadanie więźniowie otrzymywali pół litra zupy, bardzo cienkiej zupy, w której trudno było odnaleźć jakieś szczątki warzyw. Na obiad byli żywieni litrem zupy, w której gdzieniegdzie pojawiały się jakieś warzywa. Na kolację otrzymywali kubek kawy zbożowej, niesłodzonej, również jakieś kromki chleba, natomiast proszę sobie wyobrazić, że ten jeden bochenek chleba był dzielony na 10 osób. Nie zawsze była do tego dokładana margaryna czy marmolada. Mięso, które się zdarzało, to było mięso z padliny dowożone przez okolicznych gospodarzy. Takie były warunki żywnościowe. Sprawdzałam też finanse, które były przeznaczane na utrzymanie obozu i dla przebywających więźniów przewidziano stawkę żywnościową dzienną w wysokości jednej jednostki. W tym samym czasie dla strażników było to 2,5 jednostki. Więc no, to też jest drastyczna różnica w takim fundamentalnym zakresie, jak żywienie człowieka, który podejmuje bardzo ciężką pracę. To jeszcze o czym pan, to o co pan zapytał, jak możemy zbudować wyobrażenie o tym obozie. Wypisałam sobie dwa cytaty, ponieważ to właśnie głosy osób, które przeżyły obóz, mówią najsilniej i najdobitniej, więc chciałabym państwu przytoczyć. Jedno zdanie pochodzi od 22-letniej Polki, która pojawiła się w obozie razem z 14-letnią siostrą. Barbara Zalewska z siostrą Hanią oceniła obóz, karny obóz pracy w Treblince jako rzeczywistość nieporównywalnie bardziej przerażającą, niż mogły sobie to wcześniej wyobrazić. Inny cytat, który tu wynotowałam, pochodzi z kolei z relacji więźnia, ze słów zasłyszanych od strażnika więziennego. Strażnik więzienny mówił wprost: to jest obóz pracy i nauczycie się pracować dla III Rzeszy. Kto nie będzie posłuszny, pracowity i nie będzie spełniał obowiązków, zginie. Tak wyglądały więc warunki pracy. Gdy mówimy o obozie zagłady, iż była to fabryka śmierci, myślę sobie, że o obozie karnym pracy hitlerowskim możemy powiedzieć, że była to fabryka wyniszczenia fizycznego, psychicznego, po prostu fabryka biologicznego wyniszczenia człowieka.
Tak, panie prokuratorze.
Jeśli mógłbym nawiązać, bo to bardzo ciekawy wątek został poruszony. Z nielicznych dokumentów, które zostały odnalezione, są to dokumenty finansowe funkcjonowania tego obozu. Przy porównaniu kwot przeznaczonych na żywienie, około 120 członków załogi miało bardzo podobną kwotę na żywienie, jaką miało około 2000 więźniów, więc to jakby obrazuje tutaj skalę tych różnic. No i druga kwestia to oczywiście kwestia 14-letniej Hani Zaleskiej. No to też jest osoba będąca symbolem Treblinki pierwszej, tak? To nie, możemy ten temat rozwinąć na dalszym etapie, bo on też jest no, niebywale ciekawy. One zostały zatrzymane razem z pełnoletnią siostrą i pełnoletnia siostra została z ostatnią grupą wyprowadzaną na miejsce straceń oddzielona od Hani. Natomiast Hania z niewiadomych względów, no, tam żadne racjonalne względy raczej nie mogły wchodzić w grę w ramach funkcjonowania tego obozu w ogóle. Natomiast no, nie są uchwytne w żaden sposób, dlaczego Hani nie oddzielono, została na to miejsce straceń zaprowadzona i rozstrzelana ta 14-latka. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie spoczywa.
Pytanie, bo za moimi plecami widzicie Państwo spot zapowiadający to nasze dzisiejsze spotkanie. Są tam ujęcia z drona, gdzie widzimy, że w zasadzie po tym obozie nie pozostał jakikolwiek ślad. Jakby czy to pana prokuratora, czy to pani Doroty, jakby jak się kończy historia obozu w Treblince, ta w toku II wojny światowej? Dlaczego on został zlikwidowany, ten obóz, w jakich warunkach i w którym to było roku?
Obóz funkcjonował do lipca 1944 roku. Było to związane z drogą Armii Czerwonej przez tereny polskie i faktycznie relacje więźniów wskazują na to, że widząc samoloty aliantów byli ucieszeni z takiego widoku, natomiast strażnicy obozowi zdawali się ignorować takie widoki. Następnie właściwie uciekli stamtąd, pakowali się w pośpiechu, zanim zniszczyli wszelkie dokumenty mogące opowiedzieć nam więcej o funkcjonowaniu obozu, zanim spalili baraki, postanowili też zlikwidować przebywających tam więźniów. W 23 lipca 1944 roku w barakach Polaków zamknięto wszystkich Polaków, natomiast na zewnątrz wyprowadzono osoby narodowości żydowskiej i ich grupami przeprowadzano na miejsce straceń, gdzie byli rozstrzeliwani. Osoby, które przetrwały w zasadzie do ostatniej chwili, do momentu zejścia z linii strzału, nie wiedziały, czy nie zostaną trafione serią z karabinów. Dla nielicznych stało się tak, że przeżyli. Natomiast faktycznie szacowana liczba ofiar zidentyfikowanych to jest ponad 10 tysięcy, mówi się o 12 tysiącach. Natomiast to są osoby, co do których wiadomo, gdzie spoczęły. Wiemy, że wiele ofiar było przewiezionych do obozu zagłady i tam straconych. To są już ci ludzie, co do których nie ma większych szans, ażeby ustalić fakt ich śmierci bądź personalia.
Panie doktorze,
czy tak, ja mógłbym jeszcze odnieść się, bo to jest istotna okoliczność. Nie możemy mówić do końca o zidentyfikowanych ofiarach, bo tak naprawdę ilość nazwisk, które wiemy, że tam na tych miejscach śmierci spoczywają, jest niewielka w porównaniu do tych 10 tysięcy. To jest jedna rzecz, a druga, w zasadzie co do nikogo nie wiemy, gdzie spoczywa. Wiemy, znamy obszar. Są nas krzyże przy tej głównej mogile z nazwiskami, ale tak naprawdę nie mamy tego przekonania, że tam te osoby się znajdują. Jest wiele miejsc jeszcze na tych polach śmierci, bo tak to trzeba ująć, w których miejsca ukrycia zwłok nie zostały ustalone, więc to dopiero jest przed nami.
Państwo przebadaliście 8 tysięcy metrów kwadratowych. Jak rozumiem, to jest procent, promil tego terenu, który jest jeszcze przed wami i tych pól śmierci.
No, nie przygotowałem się w tym zakresie, ale szacowałbym to na jakieś 5% tego obszaru, który należałoby przebadać.
Czyli to pokazuje jeszcze jaka skala i trud. Ale zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów śledztwa, o których tutaj pan prokurator zapewne nam opowie, jeszcze pytanie do pana doktora Wicherta, bo tutaj pani Dorota mówiła o tym, że został ten obóz zlikwidowany. Wiadomo, szedł front wschodni, zbliżał się, natomiast obóz zagłady został jakby zlikwidowany wcześniej. I teraz pytanie, dlaczego Niemcy z taką determinacją likwidowali te obozy? Po tym obozie zagłady praktycznie nie ma śladu. Obóz pracy, jeszcze widać fundamenty po barakach. Czy jakby Niemcy sobie zdawali sprawę, że ta wojna jest przegrana i trzeba niszczyć dowody?
Znaczy tak, też w naturze ludzkiej leży, że tak powiem, ukrywanie swoich niecnych występków czy błędów, a w przypadku monstrualnych zbrodni Niemców w okresie II wojny światowej, no to było tym bardziej oczywiste, że musieli te ślady próbować zacierać, wysadzać baraki czy instalacje obozowe, czy instalacje zagłady właśnie w obozach koncentracyjnych czy w obozach zagłady. Taką charakterystyczną akcją, która świadczyła o zacieraniu śladów, Niemcy mówili o to Spuren beseitigung, była akcja 1005, realizowana w latach 42-45 z inicjatywy Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, przede wszystkim w Polsce i na Ukrainie, przy pomocy więźniów żydowskich, a także sowieckich jeńców wojennych. Chodziło o to, żeby wykopywać, tak powiem, zwłoki ofiar z masowych grobów, które powstawały w obozach zagłady, tutaj chociażby w Bełżcu, w Sobiborze, w Treblince, także w Chełmie nad Nerem w kraju Warte, a później, żeby, że tak powiem, po tych ekshumacjach chodziło o spalanie tych zwłok, żeby zniszczyć wszelkie ślady nawet po tych ofiarach, po tych rozkładających się szczątkach ofiar III Rzeszy. Także chodziło o niszczenie dokumentów, nie tylko w samych obozach zagłady, ale również w różnych miejscach kaźni, miejscach straceń, więzieniach policyjnych niemieckich, żeby po tych zbrodniach po prostu nie pozostał żaden ślad. Niemcy wiedzieli już od roku, od klęski stalingradzkiej, że ta wojna jest de facto przegrana. Sam Hitler wiedział, że klęska pod Moskwą w grudniu 1941 roku oznacza tak de facto klęskę III Rzeszy w II wojnie światowej. I od tamtego momentu z jednej strony realizowali ten plan obłędny, szaleńczy plan rasowy ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, ale wiedzieli, że później trzeba będzie te ślady zbrodni zacierać, żeby no, świat nie dowiedział się o monstrualnej skali, którą po prostu oni w tych obozach zagłady, ale również w wielu miejscach straceń tutaj dokonali.
Pan doktor Wichert przedstawił nam skalę metod i działań, jakie podjęli naziści, żeby ukryć swoje zbrodnie. My dzisiaj wiemy, że to się nie udało. Część zbrodniarzy poniosła odpowiedzialność zaraz po wojnie, ale wiemy, nie wszyscy. I tutaj właśnie wkracza między innymi prokurator Instytutu Pamięci Narodowej na miejscu zbrodni. Panie prokuratorze, dlaczego pojawiliście się w Treblince i dlaczego te prace w Treblince 1 prowadzone są tak późno, bo od zakończenia wojny minęło 75 lat.
No tak, niestety upłynęło 75 lat. Skala zjawiska, przed którą się mierzymy, jest olbrzymia. Naziści usiłowali nie tylko zatrzeć jakby ślady samej zbrodni, ale także pamięć o tych osobach. To właśnie temu służyło ukrywanie zwłok w nieustalonych miejscach. To właśnie temu służyło to, co powiedział pan doktor, cała ta akcja 1005. Wracamy do Treblinki po przeszło 70 latach. Należy tutaj powiedzieć o takim grzechu zaniedbania, a wręcz mającym cechy też swoistej zbrodni, dokonanym przez władze komunistyczne. Po 1945 roku było niebywale dużo okazji, możliwości, aby ścigać sprawców i postawić ich przed sądem. Tego nie uczyniono. Zajmowano się wtedy, skierowano głównie te działania aparatu represji na zwalczanie konspiracji, zwalczanie opozycji, rozprawienie się z armią krajową, czy też w ogóle Polskim Państwem Podziemnym. Sam ten okres, upływ tego okresu powoduje istotne szkody w możliwościach ustaleń, natomiast jak słusznie pan zauważył, nie udało się to Niemcom. Ślady zostały, jeżeli chodzi o dokumentację, o ślady terenowe, zniszczone bardzo mocno, ale jednak dzięki tym działaniom wiele wyjaśniamy, wiele ustalamy i wiele jeszcze ustalimy. W toku tego śledztwa, oprócz tych standardowych czynności śledczych, jakimi tutaj prokurator IPN-u dysponuje, czyli zbieranie relacji, świadków, zeznań, kwerendy archiwalne, korzystanie z pomocy naukowców, ich wiedzy. Korzystamy także z najnowocześniejszej technologii, która ma nam pozwolić ustalić te rzeczy. Mowa tu oczywiście o detektorach, o wysokiej jakości georadarach, które badają nam naruszenia statymetrii gruntu, no i przede wszystkim o technologii laserowej, takie jak LIDAR, jak FARO, czyli to skanowanie przestrzenne tego terenu. To pozwala poczynić nam ustalenia bardzo precyzyjne pod kątem chociażby miejsc pochówku właśnie. I dodam już tak konkretnie, odnosząc się do tych czynności, które wykonywaliśmy w listopadzie w Treblince, iż te ustalenia poczynione wcześniej przez prokuratora były na tyle precyzyjne, na tyle dokładne, że już pierwszej doby ustaliliśmy, natrafiliśmy na pierwszą nieznane wcześniej miejsce ukrycia zwłok. To miejsce znajdowało się na terenie parkingu leśnego. Tam przez dziesięciolecia parkowały samochody, chodzili ludzie, a szczątki były ukryte dość płytko w gruncie. To była sytuacja, która no nie mogła zostać przez prokuratora pozostawiona i właśnie z tego miejsca wydobyliśmy co najmniej szczątki 53 osób. Dlaczego mówię co najmniej? To jest jeszcze w fazie badań, dopiero ostateczne badania odpowiedzą nam to pytanie, natomiast tyle zostało ujawnionych czaszek. Nie jest do końca wiadome, czy wszystkie one znalazły się w miejscu tego pochówku. Wróciliśmy tam dlatego, żeby wyjaśnić okoliczności tej śmierci, aby oddać hołd tym zwykłym bohaterom, którzy tam zginęli. Bardzo ważne są też działania, czy też pamięć lokalnych społeczności. Podam panu taki przykład, iż na miejscu, gdy pracowaliśmy tam z naszą ekipą oględzinową, pojawił się starszy mężczyzna z wnukiem, przyjechał tam, poprosił o spotkanie z prokuratorem, oczywiście je uzyskał. Był bardzo oszczędny w słowach, ale jedno najważniejsze zdanie, które powiedział, może nie zacytuję go dosłownie, ale wydźwięk jego tutaj postaram się oddać, brzmiało tak. Panie prokuratorze, pan pokazał na okoliczne lasy, tu leży gdzieś mój ojciec. On zginął za Polskę, zamordowany przez Niemców. Proszę go znaleźć, bo chciałbym go pochować. To były jego słowa, które no, zobowiązują do działań w tym zakresie. Mamy nie tylko moralny, ale prawny obowiązek jako funkcjonariusze Rzeczypospolitej zadośćuczynić takim żądaniom. Ci ludzie mają prawo wiedzieć, gdzie spoczywają szczątki ich bliskich. Ci ludzie mają prawo do dokonania ich pochówku. Z drugiej strony w skali ogólnej ważne jest to też dla pamięci narodowej. No tak buduje się tożsamość narodu, aby wykazać, że zbrodnie na obywatelach polskich nie mogą zostać zapomniane, nie mogą zostać nieocenione pod kątem prawnym. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o odpowiedzialność sprawców, po tylu latach może to już być i będzie to zapewne odpowiedzialność wyłącznie symboliczna.
Mówił pan o godnym pochówku i o tym, że te ofiary na takiego pochówku się nie doczekały. Ale też w toku waszych badań odkryliście groby oprawców, które jakby leżały pomiędzy tymi grobami ofiar.
Dokładnie tak. Dobrze, że pan o tym wspomniał. To też jest nowe ustalenie w zakresie badań czy prac nad takimi obozami pracy. No, ja osobiście nie znam przypadku funkcjonowania cmentarza przyobozowego dla funkcjonariuszy przy obozie pracy. Natknęliśmy się na nieznany cmentarz tego typu. Ujawniono na tym pierwszym etapie 7 sprawców pochowanych z honorami, pochowano w sposób regularny, trumnowy, z takimi charakterystycznymi nazistowskimi wieńcami tutaj wskazujących na ich chwalebne działania. I ten cmentarz jest ulokowany pośród tych dołów śmierci, pośród tych mogił, gdzie zbezczeszczone zwłoki pokrzywdzonych były wrzucane. No uznaliśmy, że to jest oczywiście sytuacja niedopuszczalna na takim miejscu martyrologii no, różnych narodowości, osób różnych wyznań, spoczywali sprawcy. Te szczątki zostały oczywiście ekshumowane. One po dokonaniu oględzin sądowo-antropologicznych i pobraniu wycinków do badań genetycznych DNA zostaną przez stronę niemiecką pochowane na wyznaczonych cmentarzach.
A co ze szczątkami ofiar? Dzisiaj w ostatnim czasie generalnie bardzo dużo mówi się o tych identyfikacjach, o tym, że te metody są dostępne, między innymi dzięki działaniom, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Czy jest szansa, żeby te szczątki tych 53 ofiar zidentyfikować z imienia i nazwiska?
Oczywiście, że jest. Natomiast skala trudności polega na tym, że w pierwszej kolejności my nie znamy nazwisk więźniów, nazwisk osób, które mogły tam stracić życie, więc dopiero w pierwszej kolejności musimy ustalić te nazwiska, dopiero w drugiej kolejności odszukać ich zstępnych, ich potomków i to pozwoli nam dopiero na analizy porównawcze. Dlatego na obecnym etapie śledztwa, które de facto trwa od połowy 2019 roku, a więc przy tej skali, która jest przed nami, jest śledztwem tak naprawdę na początkowym etapie, skupiliśmy się na dwóch kwestiach. Pierwsze to są oczywiście oględziny antropologiczno-sądowe, mające wskazać, ustalić wiek tej osoby, przypuszczalny wygląd, przyczyny śmierci, stan zdrowia. I na drugiej kwestii, a więc określeniu biogeograficznego pochodzenia tych ofiar. I dopiero na dalszym etapie planujemy tą identyfikację indywidualną. No, przy czym należy pamiętać, że możliwości tu są właśnie też z uwagi na upływ czasu bardzo ograniczone. Natomiast oczywiście to, co pan tu słusznie zauważył, współczesna genetyka już jest znacznie bardziej rozwinięta niż to było 5 czy 10 lat temu, dlatego te możliwości ustaleń mamy naprawdę bardzo duże.
Pan prokurator był obecny tam na miejscu prowadzonych prac w Treblince. Dzisiaj z perspektywy czasu, co było najtrudniejsze w tych pracach? Przeszło ponad dwutygodniowych.
Tak, no blisko 3 tygodnie w listopadowej pogodzie, po kilkanaście godzin dziennie, od momentu jak jest ciemno do momentu jak jest ciemno, już samo to jest pewnym utrudnieniem, ale przede wszystkim to, iż ta praca następuje no, w dołach śmierci. Praca wśród szczątków ofiar przy wiedzy o sposobach ich mordowania, to nie były tylko, jeżeli to można określić, tak zwykłe rozstrzelania, ale także brutalne zabijanie w postaci uderzeń narzędziami tępymi, tempokrawędzistymi, deską, pałką, kijem. No jest obciążające zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Natomiast tak naprawdę nie ten etap pracy jest najtrudniejszy. Najtrudniejsza w tym śledztwie będzie ta żmudna praca związana z zbieraniem tych wszystkich informacji, z poszukiwaniem tożsamości ofiar, z poszukiwaniem wstępnych, próbą złożenia tej układanki, tych puzli, jeżeli możemy tak powiedzieć, w jedną całość.
Wyjątkowo w tym śledztwie jest jeszcze to, że prokuratorzy IPN-u powołali międzynarodowy zespół, dość obszerny. My też już wcześniej w różnego rodzaju komunikatach prasowych czy na stronie internetowej informowaliśmy, dlaczego takie szerokie grono specjalistów, dlaczego taka grupa, siła ludzi brała udział w tym śledztwie.
No to jest zagadnienie szersze, które należałoby tutaj szerzej rozwinąć, bo to nie tylko prokuratorzy IPN-u. To jest praca całego oddziału, to po pierwsze, oraz praca wielu kooperantów naszych. Tam wchodzi w grę policja, żandarmeria wojskowa, służby leśne, służby muzeum, służby Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowego. Także to jest naprawdę potężne przedsięwzięcie.
Cały sztab ludzi.
Cały sztab ludzi, potężne przedsięwzięcie logistyczne. To też należy pamiętać, że Treblinka oddalona jest od Szczecina około 800 kilometrów, więc zorganizowanie tego w miejscu, które jest daleko od wszystkiego, jeżeli możemy tak powiedzieć, bez dostępu do mediów, bez dostępu do zasięgu nawet telefonii komórkowej, to naprawdę było potężne przedsięwzięcie logistyczne. Jeżeli chodzi o sam zespół, na miejscu pracowało każdorazowo około kilkunastu specjalistów, nie licząc pomocy takiej technicznej, jeżeli mogę to tak ująć. Natomiast zespół składał się z naukowców z uniwersytetów w Norwegii, w Australii, w Wielkiej Brytanii. Byli to naukowcy z naszego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, z Politechniki Warszawskiej. Także naprawdę ta grupa oględzinowa była złożona z wielu specjalistów różnych dziedzin. Także pomoc techniczna, która była nam udzielana, jest tutaj ważna, gdyż obsługa tych urządzeń wymaga też wiedzy specjalistycznej.
Czy możemy powiedzieć, że to było jedno z takich bardziej innowacyjnych śledztw pod względem wykorzystania technologii, czy to jest standard, którego używają prokuratorzy IPN w swojej pracy?
W pewnym zakresie jest to już standard, natomiast nie słyszałem na przykład chociażby o użyciu właśnie systemu skanowania przestrzennego laserowego FARO. Tu chyba użyliśmy go jako komisja po raz pierwszy.
Czy ten system ma służyć celem archiwizacji, czy jakby pomóc w ustalaniu dalszych potencjalnych miejsc, nieznanych miejsc pochówku?
Zarówno jedno, jak i drugie. On archiwizuje, tworzy obraz przestrzenny, wirtualny tego terenu, który został tam poddany oględzinom. Z drugiej strony pozwala na typowanie dalszych miejsc. Naruszenia właśnie tej stratygrafii gruntu czy poziomów gruntu powodują, iż możemy w łatwiejszy sposób typować miejsca, w których mogą znajdować się ukryte szczątki ludzkie.
Panie prokuratorze, w zasadzie na koniec pytanie najważniejsze, myślę, wydaje się z punktu widzenia tej dyskusji, czy prokuratorzy IPN i specjaliści z wami współpracujący wrócą do Treblinki 1 na dalszy etap? Wspomniał pan, że około 5% z tego pola śmierci, które należałoby przebadać.
Plany są oczywiście takie, żeby powrócić, bo pole śmierci to jest jedno. Trzeba jeszcze też dokonać szczegółowych oględzin samych pozostałości po obozie, po folwarku Milewko, po żwirowni, czy miejsc przyległych do żwirowni, bo mamy przekazy, iż tam także mogą znajdować się miejsca ukrycia zwłok. Plany są, oczywiście plany trochę pokrzyżował stan epidemii w Polsce, bo już w tym roku zamierzaliśmy wrócić na miejsce straceń, aby kontynuować te nasze czynności poszukiwawcze. Dlatego na obecnym etapie jakichś bliższych konkretów podać nie mogę, bo nie są one znane z uwagi na utrzymujący się właśnie na razie stan epidemii. Ale oczywiście tak, jesteśmy chyba zobowiązani do tego jako państwo polskie, żeby te czynności kontynuować.
Kiedy prowadziliście państwo pracę w Treblince i media wszystkie, ogólnopolskie i regionalne, informowały o tym, że jesteście tam, był bardzo duży, pozytywny odbiór, mam wrażenie, społeczeństwa polskiego, ale czy to się przełożyło też na to, że trafia do was więcej relacji, odzywają się rodziny, które na przykład chcą przekazać materiał biologiczny do badań porównawczych DNA, czy też widzicie, że na przykład dzięki temu, że otworzyliście ten temat, jakby społeczność lokalna większym zaufaniem i większym wsparciem was obdarza?
W ogóle współpraca służb lokalnych, jak i społeczności lokalnej była naprawdę bardzo pozytywna. Byliśmy tutaj niebywale zaskoczeni pomocą, którą nam udzielano na każdym kroku w zasadzie. Co do ilości osób zgłaszających się, to jest na razie trudno tutaj w sposób jednoznaczny ustalić. Bardziej czynności prokuratora polegające na poszukiwaniu tych osób odnoszą większe efekty. Natomiast też tak jak mówię, ten etap identyfikacji tej indywidualnej będzie etapem dalszym. Głównie do tego potrzebni nam są potomkowie, którzy często, jeżeli to jest nie pierwsze pokolenie, tylko kolejne, nie mają samej wiedzy przydatnej w ustaleniach śledztwa, więc nie jest niezbędne ich przesłuchanie celem ustalenia tego, co się działo w samym obozie. Trudno na ten moment wyrokować, aczkolwiek ten przykład tego mężczyzny, który tam pojawił się na miejscu, jakby najlepiej chyba obrazuje podejście osób, których bliscy mogli tam stracić życie, czy stracili życie, do naszych czynności.
Naszą dyskusję będą mogli obejrzeć mieszkańcy Polski w internecie. Co w sytuacji, kiedy po obejrzeniu, wysłuchaniu tego, co tutaj rozmawialiśmy, ktoś przypomni sobie, że jego dziadek, krewny zginął w Treblince, został zamordowany, był wywieziony albo był w tym obozie pracy. Dokąd ma się zgłosić? Jakby jak z wami nawiązać kontakt?
My w W każdym przypadku apelujemy do kogokolwiek, jeżeli ma informacje na temat jakiegokolwiek przestępstwa, zbrodni nazistowskiej czy też komunistycznej, o kontaktowanie się z oddziałową komisją. Można to zrobić wszelkimi dostępnymi dzisiaj metodami, zarówno mailem, telefonicznie, pisemnie.
Adresy znajdziecie Państwo na stronie internetowej.
Tak, adresy są łatwo dostępne na stronach internetowych, także zawsze zapraszamy do kontaktu. Każda relacja jest dla nas cenna, ważna, nad każdym zgłoszeniem zawsze pochylamy się w sposób należyty.
Szanowni Państwo, też tutaj i Pan Prokurator, i wcześniej rozmawialiśmy o tej pamięci, o tym, że ta Treblinka 2 jest bardziej znana ze względu na tą skalę, prawdopodobnie też ofiar. Ale panie doktorze, to jak wygląda kwestia upamiętnienia obozu pracy, nazistowskiego obozu pracy Treblinka 1? Wiem, że to jest element dzisiaj muzeum, które tam jest, ale jak to generalnie wygląda w opracowaniach, w publikacjach? Pani zajmuje się między innymi właśnie przygotowaniem ekspertyz, opracowań. Jaki jest stan badań nad tym obozem, o którym dzisiaj rozmawiamy?
Może zaczęłabym od takiej kwestii jak świadomość Polaków na temat funkcjonowania hitlerowskiego karnego obozu pracy w Treblince, od takiej perspektywy ludzkiej, szkolnej. Dlatego, że my wiedzę na temat obozów zagłady czerpiemy w pierwszej kolejności w szkołach. Jak stwierdzono w badaniach, okazuje się, że uczniowie jednak niewiele wiedzą na temat karnego obozu pracy. Jestem w stanie zrozumieć taki stan rzeczy w takim kontekście, że nadmiar krzywd, okrucieństw jest tak duży, że młodym ludziom szczególnie wystarczy informacja o tym, że dochodziło tam do zbrodni. Tu wcześniej pan prokurator wspomniał, że faktycznie do uśmiercania dochodziło nie tylko i wyłącznie z powodu wyczerpania. Śmierć więźniowie ponosili w bardzo brutalny sposób. Wspomnę tylko o pewnych zabawach, które urządzali sobie funkcjonariusze, strażnicy. Zabawy nocne, z których więźniowie nie wychodzili żywo. Jedna z kar polegała na biciu, inna z kar polegała na trzymaniu w karcerze. Bardzo brutalną formą kary było bicie kijem człowieka trzymanego tylko za głowę, więc to jest niewyobrażalna skala. Domyślam się, że młodym ludziom jest bardzo trudno przyjąć tego typu informacje i nawet też dorosłym, i zwyczajnie następuje tutaj pewna psychologiczna blokada. Wystarczy mi tyle informacji, za więcej dziękuję. I stan wiedzy na temat obozu, karnego obozu pracy w Treblince jest jeszcze niewystarczający, jeśli chodzi o świadomość. To wydaje się warte podkreślenia, że tutaj te informacje dla tych, którzy chcą sięgnąć głębiej, powinny być dostępne i te działania, które obecnie podejmuje prokuratura, są ku temu szansą. Jeśli chodzi
stan badań właśnie?
O upamiętnienie.
A, upamiętnienie, tak? Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o upamiętnienie, to też należy omówić w kategorii pewnego procesu. Minęły już dziesiątki lat i faktycznie w pierwszych latach po wojnie, w 1947 roku, podejmowane były próby, ażeby upamiętnić miejsce po karnym hitlerowskim obozie pracy. Natomiast w zasadzie zakończyło się to na projektach. Pewien projekt i komitet upamiętnienia ofiar powstał w 1947 roku, działał rok. Następnie w 1955 roku projekt nie został zrealizowany. W 1963 roku został, w 1961 roku z efektem na 1964 rok został już sfinalizowany projekt upamiętnienia. Natomiast to też wiązało się z pewną drogą formalną. wywłaszczeń i różnych formalności potrzebnych do zorganizowania, ażeby w godny sposób takie miejsce upamiętnić. Obecnie funkcjonuje na terenie obozu karnego pracy i na terenie obozu zagłady, na terenie miejsca straceń, na terenie Czarnej Drogi, o której też wydaje mi się warto wspomnieć, obszar wydzielony i tutaj specjalnie przeznaczony do tego, ażeby upamiętnić ofiary. Podejmowane są też projekty w 2017 roku współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu upamiętnienia ofiar.
A jeszcze użyła Pani takiego pojęcia Czarna Droga, jakbyśmy naszym widzom przybliżyli, czym była ta Czarna Droga?
Czarna Droga to też jest dosyć drastyczny element tego krajobrazu, ponieważ Czarna Droga to jest droga brukowana, złożona ze żwiru i popiołu, łącząca obóz zagłady z karnym obozem pracy. Kluczowe jest to, że popiół pochodził z rusztu, na którym spalane były zwłoki ofiar obozu zagłady. Natomiast cały ten materiał był formowany na drodze, był też utwardzany walcem przez specjalną grupę roboczą złożoną z więźniów obozu pracy. Wszystko to składa się naprawdę na bardzo drastyczny obraz.
Panie prokuratorze?
Tak, ja chciałem nawiązać, bo tutaj słusznie pani Jedynak wskazała na tą pamięć narodową i konieczność jakby powiększenia stanu świadomości społeczeństwa odnośnie Treblinki I. To także elementem tego śledztwa jest to, iż możemy dzięki niemu ten cel osiągnąć. Tu chciałem wskazać, iż jak jest właśnie w tym spocie wprowadzającym, na terenie miejsca straceń prokuratorzy zabezpieczyli 216 dowodów rzeczowych. Dla nas z prokuratorskiego punktu widzenia one są istotne dla ustaleń tego, co się działo na tym miejscu, kim były ofiary i w jaki sposób mogły zginąć. Ale w przyszłości niebywale powiększy to stan posiadania muzeum jako przedmiotów o wartości muzealnej. Zapoznając się zawsze z jakimś tematem, czy badając coś z historycznego punktu widzenia, no mamy tą ochotę mieć jakiś namacalny dowód. Chcemy coś zobaczyć, coś co obrazuje to, co mogło się tam wydarzyć. Tych śladów z Treblinki I, czy już nie mówiąc o Treblince II, obecnie jest bardzo mało. To śledztwo także w tym zakresie poszerzy stan posiadania muzeum.
A jaki to jest rodzaj właśnie dowodów? Między innymi teraz nasi internaci, którzy są z nami, mogą zobaczyć to na ekranach swoich telewizorów i komputerów. Jakby Pan mógł opowiedzieć, co jest jakby najcenniejszymi? Oczywiście nie chcę kategoryzować, ale kilka przykładów.
Znaczy najcenniejszymi, odniosę się do tego z punktu widzenia prokuratora, to są oczywiście ślady działania sprawców, czyli głównie łuski, z których możemy odczytać wiele informacji, a z drugiej strony ślady czy dowody wskazujące na tożsamość sprawców. Natomiast oprócz tego została zabezpieczona spora ilość przedmiotów, która już ze względu na śledztwo nie ma takiego dużego znaczenia, ale jest bardzo istotna właśnie dla pamięci narodowej. Tu bym nie chciał o szczegółach mówić, te badania jeszcze trwają. Przedmioty zostały wydobyte po 70 latach spoczywania w ziemi, więc potrzebna też jest konserwacja, czasem dalsze badania specjalistyczne. Natomiast w przyszłości oczywiście planujemy przekazać to na stan Muzeum Treblinki.
Mam takie pytanie. Obóz, o którym dzisiaj sobie rozmawiamy, jest oddalony o kilka kilometrów od tego głównego punktu wejścia do muzeum. Jakby, czy co prawda pracowaliście Państwo już po sezonie turystycznym, ale mieliście kontakt z pracownikami muzeum, czy wycieczki, grupy, młodzież, ona w ogóle dociera do tego miejsca polskiej martyrologii, czy się skupiają tylko na tym, co jest właśnie znane w tej świadomości, czyli ten obóz zagłady?
Dociera, nawet w czasie tych czynności, przed ich rozpoczęciem, przewidując taką sytuację, tu konsultując się z pracownikami muzeum, musieliśmy zapewnić sobie asystę mundurowych funkcjonariuszy policji, żeby nie dopuszczać właśnie osoby, które zwiedzają, jest to teren muzeum, także jak najbardziej. Są to i zorganizowane grupy, i pojedyncze osoby. Chociaż rzeczywiście z uwagi na oddalenie tego obozu, to jest około 2 km przez las od obozu Treblinka 2, tych osób jest mniej niż w tej Treblince drugiej. Tam jest dużo zorganizowanych grup Żydów. Natomiast tu mniej, ale także te osoby są tam obecne jak najbardziej.
Pani Doroto?
Tak, jeszcze a propos stanu badań, o który pan pytał. Chciałabym dodać, skoro faktycznie mamy potrzebę, ażeby wiedza na temat karnego hitlerowskiego obozu pracy w Treblince była upowszechniana. Bardzo polecam ostatnią publikację, znajdującą się też, wydaje mi się, w wersji PDF Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, karny obóz pracy. Tam znajdą państwo szeroki zasób wiedzy na temat ustaleń w zakresie tego miejsca. I swoją drogą też myślę sobie o memuarystyce. Dla tych z państwa, którzy lubią przyswoić informacje przez film, bardzo polecam relacje świadków wydarzeń, osób, które przetrwały, dostępne na YouTubie filmy, między innymi Irena Jancewicz-Ziółkowska. Jest tych relacji dużo więcej, więc zachęcam do sięgania po taką wiedzę.
A szanowni państwo, nic tak nie przybliża tej historii, jak właśnie relacje świadków, którzy przeżyli tą tragedię w tych obozach, więc również polecamy. Panie doktorze, i na koniec pytanie o ten stan wiedzy, ale też jakby w ujęciu międzynarodowym. Jak dzisiaj Niemcy i niemiecka historiografia patrzy na temat tego karnego obozu? Czy on w ogóle funkcjonuje w niemieckiej historiografii, czy tam jest tylko skupienie się na tym obozie zagłady?
No nie za bardzo funkcjonuje. Nawet wystarczy wejść na stronę Wikipedii niemieckiej i zobaczyć, jakie są przypisy. To znaczy to hasło jest opracowane głównie na podstawie polskich źródeł historiograficznych. Jest kilka pozycji, głównie leksykalnych, encyklopedycznych. Jest taka encyklopedia Holokaustu pod redakcją znanego berlińskiego historyka Wolfganga Benza, ale też sam karny obóz pracy jest omówiony na marginesie tak naprawdę obozu zagłady Treblinka II. Jeśli chodzi o samą Treblinkę, obóz zagłady czy karny obóz pracy w takiej powszechnej ogólnospołecznej wiedzy w Niemczech też to praktycznie nie funkcjonuje, bo tam narracja historyczna skupia się głównie na Auschwitz-Birkenau jako symbolu, można powiedzieć, mordu na europejskich Żydach, Holokaustu, takiego archetypu zbrodni, jeśli chodzi o II wojnę światową. Wiedza na temat samej akcji Reinhardt, na temat karnego obozu pracy jest jeszcze mniejsza, ale na temat akcji Reinhardt, czyli obozu też w Treblince, też jest nikła w Niemczech. Tutaj Auschwitz, tak jak mówiłem, dominuje. Przykładem tego jest chociażby to, że pierwsza monografia niemiecka syntetyczna na temat akcji Reinhardt powstała 3-4 lata temu. Książka Stefana Lensztedta, Czas zabijania, przetłumaczona też na język polski. Tam o karnym obozie Treblinka, karnym obozie pracy jest tak naprawdę niecały akapit. Więc pod tym kątem historiografia, ta wiedza, to znaczy pamięć na temat karnego obozu czy akcji Reinhardt, mam wrażenie, bardziej funkcjonuje tutaj w pamięci żydowskiej i działalności Instytutu Yad Vashem. No i wymaga oczywiście jeszcze tutaj sporo pracy, ażeby to upowszechnić.
Tak, panie prokuratorze, jeszcze tytułem uzupełnienia?
To znaczy ja nawiązując do słów właśnie pana doktora, to też uogólniając pod kątem prawnym czy odpowiedzialności sprawców, jeżeli badamy wyroki sądów niemieckich i to także sądów wolnego państwa, jakim było RFN wówczas przed zjednoczeniem, dostrzegamy taką niechęć do rozliczenia tego okresu. Zdarza nam się zabezpieczać kuriozalne z punktu prawnego wyroki, przykładowo sądu hamburskiego, który ekskulpował sprawców od odpowiedzialności członków sądu policyjnego za rozstrzelanie zakładników, tłumacząc to jakimiś ogólnymi przesłankami, że trwała wojna, w sumie były akcje polskiego podziemia, to można było zabijać. Sąd policyjny de facto to był urzędnik, który decydował o życiu śmierci w sposób zupełnie dowolny, bez jakiegokolwiek postępowania. Także to jest chyba taki ogólny jakiś trend próby wyparcia tego. Natomiast obecnie to podejście się faktycznie zmienia. No mamy przykłady tych działań niemieckich prokuratur oskarżających księgowych obozów koncentracyjnych za pomocnictwo w morderstwie tych osób. Kiedyś jest to w ogóle nie do pomyślenia, żeby takie słuszne i trafne konstrukcje prawne były realizowane przez organa wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec.
Też jeśli chodzi o tą pamięć historyczną na temat tych obozów, to też później ona jest kształtowana tak naprawdę przez memuary czy wspomnienia ocalałych. A z obozów Treblince 2 chociażby, czy z obozów akcji Reinhardt, ilu było ocalałych? 150 około? A ilu było ocalałych z obozów Auschwitz? No o wiele więcej. Stąd ta pamięć też funkcjonuje do dzisiaj w większym zakresie.
Szanowni Państwo, jak widzicie, minęło 75 lat od zakończenia II wojny światowej, a wciąż istnieje potrzeba, obowiązek polskiego państwa do tego, żeby mówić o tych wydarzeniach, przypominać, odnajdywać nieznane miejsca pochówku ofiar, przywracać tożsamość, przywracać pamięć po to, żeby te osoby doczekały godnego pochówku, żeby ich rodziny miały miejsce, w których będą mogły swoich bliskich odwiedzać. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję zarówno za tą dyskusję, ale panie prokuratorze, również za tą pracę, którą wykonujecie, bo to trzech prokuratorów, prawda, w Treblince uczestniczyło.
Na zmianę, tak, trzech.
Tak, więc tutaj wielkie ukłony dla pana, dla pana pracowników, dla całego zespołu za to, że działacie, że prowadzicie swoje działania i oby jak najdłużej, bo te miejsca pamięci powinny zostać ujawnione.
To są nasze zwykłe obowiązki służbowe.
Cieszę się bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Dziękuję naszym gościom, pan prokurator Marek Rabiega.
Dziękuję bardzo.
Pani Dorota Jedynak i pan doktor Wojciech Wichert.
Dziękuję.
A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Przystanek Historia Online.